Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, adrem, czyli do sedna, idąc do sedna, wracając do sedna, wchodząc w sedno sprawy. Mongolia. Żeby zrozumieć, jak ważna w mojej optyce oczywiście jest Mongolia, ale jestem przekonany o tym, że trwają już prace gdzieś tam w zakamarkach Centralnej Szkoły Partyjnej w Pekinie, no również nad tym tematem. Więc żeby zrozumieć istotę, wagę Mongolii dla Chin, trzeba przede wszystkim znać geografię Chin. Trzeba wiedzieć, trzeba rozumieć Chiny, trzeba je czuć, znać historię oczywiście, powiązań chińsko-mongolskich. Proszę nie zapomnieć, że dynastia Yuan była dynastią mongolską. Żeby zrozumieć istotę Mongolii, istotę tego, co ja czuję, co mnie się wydaje, co mnie się wydaje, iż dla Chin jest w przyszłości ważne, trzeba właśnie obejmować ten tak zwany całokształt zagadnienia. To sugeruję, żebyście Państwo naprzód przyglądali się mapie. To jest dosyć ważne. Nawet geografia pokazuje, że i przebieg północnej granicy Chin obecnych w 24 roku z Mongolią jest nienaturalny. Nie oparty o nic szczególnego. Po prostu jest to efekt działań politycznych rosyjskich, głównie rosyjskich. I chińskich oczywiście w jakimś tam stopniu. Otóż moja teza jest dosyć prosta. A mianowicie granica chińska na północy powinna być oparta o Amur. Na całej długości zresztą. Na całej długości, to znaczy od momentu, kiedy to jest możliwe, to znaczy od zachodu na wschód, od górnego biegu rzeki do ujścia do Oceanu Spokojnego. Tak, to jest dla mnie oczywiste. Oczywiście część tych terytoriów to jest Mongolia głównie. Mongolia, część rosyjska, ale to jest ta ich rosyjskość jest, powiedzmy sobie, stuletnia raptem. O ile sobie przypominam traktat z 1895 roku uregulował tą granicę między Rosją i Chinami. Ale to nie tym się będę zajmował. Mnie będzie interesowała Mongolia. To znaczy oparcie północnej granicy Chin o Mongolię. Znaczy inkorporacja Mongolii i oparcie granicy północnej granicy Chin o Amur, czyli Heilongjiang. Bo tak właśnie nazywa się po chińsku ta rzeka. O, I teraz można zadać sobie pytanie, a na jakiego diabła Chinom potrzebny jest amor? Do czego? Dlaczego ja sobie wymyśliłem, że amor byłby dobrym miejscem, idealnym miejscem, dla którego należałoby oprzeć północną granicę Chin o właśnie tą rzekę. No właśnie, tutaj zaczynają się schody. Te rzymskie schody. Wiecie Państwo, o czym mówię. One się nawet w określony sposób nazywają, ale ja niestety zapomniałem ich nazwy. Otóż oparcie Chin o Amur, granicy chińskiej o Amur, miałby jeden podstawowy cel. Zaopatrzenie wszystkiego, co jest na południe, w wodę. Właśnie z tego Amuru łamane przez Hajlądziaków. Tak, chodzi tylko i wyłącznie o to. Chodzi tylko i wyłącznie o wodę. O nic innego. Otóż ja oczywiście domyślam się, że na terenie Mongolii znajdują się obecnego państwa Mongolia, Republiki Mongolii, znajdują się różne surowce naturalne, ale to mnie w ogóle nie zajmuje. Mnie zajmuje kwestia wody. I pewnie wiele felietonów w przyszłości, które będą dotyczyły tego aspektu mojego postrzegania przyszłych Chin jako państwa środka. Tak, państwa środka. Centralnego punktu świata. Bo to, że one takie będą, to do tego nie mam wątpliwości. Postrzeganie Chin jako państwa środka jest bez amuru łamane przez Heilongjiangu. Nie uda się lub będzie kulawe. No i tutaj zaczynają się, jak powiedziałem, te schody. Wielopiętrowe schody. Otóż twierdzę, w oparciu o swoją wiedzę, która jakaś tam na temat Chin jest, twierdzą, że cała północna część Chin, no właśnie, obecnych, te wszystkie oprócz prowincji Heilongjiang, ponieważ ta akurat nie ma problemów z wodą, ale wszystkie pozostałe prowincje chińskie plus Mongolia wewnętrzna, znaczy plus, w tym Mongolia wewnętrzna, że nie wspomnę o właśnie samej obecnej Republice Mongolii, a mają deficyt wody. I zdumiewające jest to, że w końcu taż obecne państwo Mongolia ma przecież na północy swojej granicy z Rosją, z Federacją Rosyjską, graniczy właśnie poprzez Amur, więc można by rzec, że fakt, iż Mongolia jest sucha, jest, mówiąc, i na, mówiąc dziwnym, dziwnym, używając dziwnego słowa, niedopatrzeniem Mongołów, prawda? Bo mają, bo tak jak Egipt całą swoją cywilizację oparł na Nilu, tak Mongolia mogłaby od setek lat, że nie wspomnę od tysięcy, oprzeć swoją cywilizację właśnie na Amurze Heilongjiangu. No ale tego nie zrobiono. Nie zrobiono i nic nie zapowiada tego, żeby się coś podobnego zdarzyło. Natomiast biorąc pod uwagę potencjał chiński, potencjał Chin ludowy, myślę, że właśnie zagospodarowaniem wody spływającej tej, do tej pory zupełnie bezużytecznie do Oceanu Spokojnego, zagospodarowanie tej wody z Amur Heilongjiangu na potrzeby Mongolii i północnych Chin, to jest po prostu aż się to prosi. Aż się prosi, żeby coś podobnego zrobić, prawda? Tak, mili Państwo, ja po raz kolejny muszę przestać, albowiem te 10 minut już minęło jakiś czas temu i w związku z tym wiem o tym, że część z Państwa więcej niż 10 minut nie jest w stanie strawić. Pozwolę sobie zatem przerwać te moje dywagacje na temat Mongolii i Amur Heilongjiangu i wrócę do tego w następnym felietonie, w następnej części tego felietonu, kolejnej części tego felietonu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.